Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie interwencyjnym po stronie prawdy, a witają się z Państwem
ojciec Piotr Detlaff,
Gabriela Gawron.
Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy w Ełganowie, miejscowości położonej w gminie Trąbki Wielkie w województwie pomorskim. Miejscowości, w której mieszkańcy doświadczyli swoistego rodzaju grozy. Proszę sobie wyobrazić, że istnieje i funkcjonuje żwirownia. Żwirownia, z której wydobywa się żwir. Niestety tak się nie stało w Ełganowie, bo do żwirowni w Ełganowie dowożono różnego rodzaju produkty uboczne spalarni, która miała utylizować materiały niebezpieczne. I tak żwir został wymieszany z tymi materiałami, które były do tej żwirowni dostarczane. W dalszym ciągu trwało wydobycie żwiru. Różnego rodzaju mieszkańcy tej gminy, okolicznych miejscowości nabywali z tej żwirowni żwir. I co się okazało, drodzy Państwo? Badania ziemi i badania tego wyrobku z tej żwirowni wykazały kilkudziesięciokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm dla niebezpiecznych i trujących substancji. Okazało się, że to, co dowożono do tej żwirowni, było substancją trującą i niebezpieczną, substancją grożącą ludzkiemu życiu. Co się wydarzyło w miejscowości, w której dzisiaj gościmy? Co się wydarzyło w Ełganowie? Dlaczego do tego doszło? Po stronie prawdy. Zapraszam, warto być razem z nami. Pan Maciej Czerwiński, sołtys Ełganowa. Panie sołtysie, zanim przejdziemy do tej aktualnej, dzisiejszej sytuacji, która także jest naznaczona cieniem grozy, niepewności, bo w dalszym ciągu ten cały przykry proces nie został wyjaśniony. Proszę powiedzieć, w jaki sposób doszło do tego, że zaczęliście cokolwiek podejrzewać, że w tej żwirowni, która znajduje się na terenie waszej miejscowości, może dziać się coś niedobrego?
Znaczy, no, na wiosnę zeszłego roku na samochody dowoziły teoretycznie czarnoziem. Mieszkań, trochę to było niepokojące, tak, bo wozili to w nocy, przeważnie trochę w dzień. Mieszkańcy to zgłaszali do urzędu gminy. No, ale jakoś, no, myśleliśmy, że to jest ziemia, tak? Ale po reportażu Uwaga telewizji TVN, gdzie stwierdzono właśnie przekroczenia norm HCB i atrazyny, no to można powiedzieć wynikła taka mała panika, tak, w miejscowościach naszej czy sąsiednich, bo do końca nie wiedzieliśmy, czy te wody, które pijemy, nie są skażone, czy po prostu nie uległy zatruciu, tak.
Reporterzy obiecali, że powrócą, nie powrócili. Dzisiaj my rozmawiamy o tym problemie. Proszę powiedzieć, jakie nastroje zapanowały w miejscowości, kiedy dowiedzieliście, że te substancje są substancjami trującymi, a przecież ten żwir z tej żwirowni stał się budulcem do niejednej inicjatywy podejmowanej na terenie gminy.
No straszny, no niepokój, no, przede wszystkim niepokój był i do tej pory myślę, że nadal jest ten niepokój mieszkańców, bo jednak to tutaj nie zostało usunięte, znajduje się na tej żwirowni, no i obawiamy się właśnie, że w końcu dojdzie do takiej sytuacji, że to przeniknie do wód gruntowych, czy jeszcze może być przeniesione przez wiatr na inne ziemie, tak, a ten żwir, który był wydobywany, tutaj Urząd Gminy nasz przeprowadził badania, no okazuje się, że też niektóre zostały skażone, tak? I teraz nie wiadomo, co z tym dalej robić, tak? Czy po prostu to, co było robione, rozbierać i gdzieś to do utylizacji wywozić? No czekamy na decyzję właśnie.
Czy Państwo dzisiaj wiecie, ile zostało przywiezione tej substancji, która wymieszała się ze żwirem?
Na 100% no nie wiemy, ile tych ton tu zostało przywiezione. No takie szacunkowe, zresztą pan wójt, który nas informował na ostatnich spotkaniach, no to średnio jest około 20 tysięcy ton.
20 tysięcy ton takich dużych wywrotek, ile to będzie sztuk?
No około 1000, tak, niecałe, no 800-900 wywrotek.
Drodzy Państwo, 20 tysięcy ton przywieziono substancji, która zatruła żwirownię. Z tej żwirowni poprzez zakup tego żwiru, te substancje trujące, których normy przekraczają kilkadziesiąt razy, dotarły do różnego rodzaju gospodarstw, do tych, którzy rozpoczęli różnego rodzaju inicjatywy budowlane. Do dzisiaj ci ludzie żyją w otoczeniu tych substancji i nie wiedzą, co mają zrobić. Po stronie prawdy.
Pani Bogumiła Kuras, współwłaścicielka gruntów położonych niedaleko żwirowni. Pani Bogumiło, jak pani patrzy na tą sprawę w ogóle? W jakich okolicznościach pani się dowiedziała o tej sprawie?
To znaczy, chcę powiedzieć, że jestem po raz pierwszy na zebraniu, dlatego że mam żal do pana wójta, że nie zostali mieszkańcy powiadomieni, powinien obciążyć kosztami właścicieli żwirowni lub wyżej poszukać właścicieli odpadów i zawiadomić wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza współwłaścicieli położonych gruntów blisko żwirowni. Poza tym mam też takie coś, że takie pytanie właściwie do pana wójta, czy pan wójt sprawdzał w księgowościach czy coś żwirowni, kto zakupił żwir, co z tym żwirem się stało zatrutym. Poza tym wiem, że użyty był do budowli, do piaskownic do dzieci. Poza tym dzieci nasze, teren nie jest ogrodzony. Nawet powinien być, skoro są tam środki takie toksyczne czy tam inne rodzaju. Dzieci się tam chodziły kąpać, bo to była chyba jedyna jakaś taka większa rozrywka i gdzie młodzież do 20, powiedzmy 5 lat chodziła tam z ręcznikami, fajnie się kąpała. Ciekawe, jakieś badania powinny być przeprowadzone, przynajmniej tak uważam. Poza tym myślę, że te dzieci prędzej czy później zachorują. No chcę też powiedzieć, żeby ochrona środowiska zmieniła swoją nazwę, bo skoro wydała zgodę dla port serwisu na przyjęcie 23 tysięcy rocznie z Ukrainy odpadów, które są składowane u nas w Gdańsku między portem a Westerplatte. I myślę, że to, co u nas jest, to jest tylko kropla w morzu, bo resztę gdzieś też musiało się znajdować. Tam to, te odpady leżą w rozszczepionych workach, gdzie można tam sprawdzić nawet w internecie taką wiadomość. Także myślę, że zostały naruszone wszystkie tu artykuły z 27 kwietnia ustawy, które dotyczą ochrony środowiska. Jest artykuł, który mówi o tym, że każdy, kto doprowadził czasowo do zmiany stosunku wody lub różnych gruntów, zanieczyszczeń, powinien przywrócić ten stan, a jeżeli nie, to niech przywrócą ci, co wydali zezwolenia na to, żeby tu sprowadzić te odpady.
Pani Bogumiło, wyniki badań są alarmujące. Jak wy, mieszkańcy, patrzycie na to wszystko, rozmawiacie między sobą, jakie nastroje wśród mieszkańców panują?
To znaczy, myślę, że większość myśli o tym, żeby się wyprowadzić, bo myślę, że to jest najrozsądniejsze w tej chwili, żeby uciec, póki nie jest się skażonym do końca. Poza tym, jeżeli tutaj działki ktoś ma, jak nam zakładają kanalizację, to działki wzrosły 30%. Jestem ciekawa, czy też nam zaproponują z Urzędu Skarbowego zwroty za wartość działki, no bo teraz są tereny skażone i wiem, że niektórzy już, którzy chcą się wyprowadzić, nie mają po prostu komu tego sprzedać, bo wiadomo, że nikt nie chce w takim terenie mieszkać. Więc będzie problem, no będzie opustoszała ta miejscowość.
Mieszkańcy Ełganowa obawiają się o swoje zdrowie. Po stronie prawdy.
Pan Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie. Panie wójcie, czy dzisiaj wiecie, skąd te substancje trujące do żwirowni w Ełganowie trafiły?
Prawda jest taka, że tak do końca to chyba jeszcze dzisiaj nikt nie wie, skąd są te substancje. Oficjalne dokumenty, które przedstawiała firma wożąca tutaj te odpady, czy tą skażoną ziemię, twierdzi, że pochodzą z port serwisu, są to materiały oczyszczone, ziemia oczyszczona, takie są oficjalne dokumenty, rzeczywistość niestety jest inna. No, ewidentnie mam tutaj do czynienia z procederem przestępczym w wykonaniu. Nie chcę tutaj być sędzią, więc nie będę wskazywał takiej czy innej strony. Natomiast w mojej ocenie jest jeden problem. Mamy jedną firmę na terenie tutaj Gdańska, która się zajmuje tego typu działalnością, która podlega dosyć ścisłym rygorom kontroli, no i chyba tym kontrolującym tym razem, no nie chcę powiedzieć, że nie dopisało szczęścia, ale chyba nie dopełnili do końca swoich obowiązków w tym zakresie, żeby przypilnować, co wychodzi z tej firmy, która się nazywa ProServis.
Panie wójcie, jakie działania zostały podjęte w momencie, kiedy dowiedzieliście się, że to, co znajduje się w żwirowni, miało się żwirem nazywać, a do końca nim nie jest, jest skażone i to normy, które przekraczały aż o tyle razy te dopuszczalne normy?
No przykra jest sytuacja, że ja się też dowiedziałem z telewizji, z programu, tak, że coś takiego ma miejsce. Firma posiadała wszystkie koncesje, zarówno koncesje na wydobycie żwiru, koncesję, którą wydał marszałek, na odbudowę skarpy, która jest, wiem, że dzisiaj jest skażona, którą nadzorował Urząd Górniczy i decyzję starosty na przywóz ziemi, odzysk odpadów. Tak, czyli jakby w świetle dokumentów firma posiadała wszystkie stosowne zezwolenia. Natomiast to, co się działo w rzeczywiście, no zdecydowanie odbiegało od tego, co ta firma mogła robić. Oczywiście, jak się tylko dowiedziałem, to zostały podjęte działania zmierzające do tego, żeby jak najszybciej wstrzymać wydobycie żwiru i to się stało. I od tamtego momentu do dnia dzisiejszego wydobycie nie następuje. Sytuacja jest na tym etapie stabilna. Oprócz tego wysłałem pismo do firmy, żeby zabezpieczyć w sposób trwały ten teren do dostępu ludzi i zwierząt. No niestety firma się do tego nie zastosowała. Mam taką informację, że złożoną, że prawdopodobnie ofoliują ten teren. Nie wiem, co to oznacza, czy to zrobią, czy nie. Generalnie z firmą nie idzie się dogadać, ani nie idzie rozmawiać w ogóle, bo nie przyjeżdżają na żadne spotkania.
Czyli oprócz tych tablic informacyjnych, które dzisiaj spotkaliśmy, teren jest terenem ogólnodostępnym i każdy może na ten teren po prostu sobie wejść.
Tak, i to jest właśnie przerażające, że no wiadomo, w tej chwili jest ta sprawa nagłośniona. Tam żaden z mieszkańców, czy osoba, która słyszała o tym, nie wejdzie na ten teren, bo nie wejdzie. Natomiast zwierzyna dzika jak najbardziej może wejść, może wynapić się wody. Na wiosnę, jak to porośnie pewnie trawą, to może zjeść tą trawę, tak? No i przenieść poprzez przewód pokarmowy do całego łańcucha nie tylko zwierząt, ale później przez spożywanie mięsa może również przenieść się na pokarm ludzi. Więc sytuacja jest dosyć poważna. Natomiast na dzień dzisiejszy dokonaliśmy wszelkich badań związanych z ujęciami wody, tych zarówno głębinowych, jak i tych wód w studniach przydomowych i te badania nie wykazały ani HCB, ani atrazyny. W związku z tym na dzień dzisiejszy ta sytuacja jest stabilna i spokojna. Badania płodów rolnych, jajek bodajże i też tusz zwierzyny, którą i mleko jeszcze było tak, i tusz zwierzyny, tam bodajże list był jeden padnięty, też nie wykazały w zawartości atrazyny ani HCB. Ale to wcale nie oznacza, że z upływem czasu tak się nie stanie.
Panie wójcie, bardzo konkretne pytanie. Ludzie, którzy dzisiaj, trzeba powiedzieć, zostali poszkodowani, zostali oszukani. Żwir, który został przez nich nabyty do różnego rodzaju inwestycji budowlanych, ale słyszeliśmy także o dzieciach, które kąpały się w tym zbiorniku wodnym, w tej żwirowni. Co ci ludzie mogą teraz zrobić, aby dopominać się o swoje?
Przede wszystkim zgłosić się do urzędu. Ja apeluję po raz kolejny, żeby ludzie zgłaszali się do urzędu. Te osoby, które zakupiły żwir, czy jakikolwiek inny humus, czy inny materiał z tej żwirowni, żeby zgłaszać się do urzędu. Bo chciałbym, żebyśmy zdiagnozowali, gdzie to właściwie się ten materiał znalazł, tak? Ale to jest tylko, nie jest tylko apel do naszych mieszkańców, ale również do mieszkańców okolicznych gmin, do mieszkańców Gdańska, do deweloperów, do inwestorów budowy dróg, bo przecież ten żwir trafiał w różne miejsca i dzisiaj tak na dobrą sprawę nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaka jest wielka skala tego skażenia. Oczywiście ja tutaj jestem daleki od wpadania jakąś skrajność związaną z niebotycznym skażeniem środowiska, natomiast istnieje poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, myślę, że sporej grupy mieszkańców.
Dziękuję serdecznie. Istnieje poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. O tym mówił wójt gminy Trąbki Wielkie.
pan Marek Morawski, mieszkaniec ościennej miejscowości. Panie Marku, sprawa toczy się już od prawie pół roku. Czy możemy mówić o pewnej opieszałości ze strony władz w badaniu tego tematu?
No zdecydowanie. Już od dłuższego czasu tu mamy chyba czwarte czy piąte zebranie. Były środki masowego przekazu, były media, było spotkanie ze starostą, z panem wójtem i praktycznie na tych spotkaniach się sprawa kończy. Jeżeli chodzi o sprawy proceduralne, do tej pory nie ma decyzji o sposobie wywozu. Nie ma decyzji o wywiezieniu tych nieczystości z polserwisu, a no jest opieszałość, jest oczywista. No zarzuca się troszeczkę społeczeństwu, że wiedziało, nie podało, ale są organizacje typu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska bodajże, które wcześniej nie reagowały na odpady z polserwisu. Gdzie one trafiają? No miały trafiać do odpadów środków toksycznych koło Konina, nie trafiały. Podejrzewamy, że no z mediów dochodzą takie sygnały, że no znaczna część trafiła właśnie tutaj, nie do Konina. Druga sprawa jest taka, że po prostu sam proceder nawiezienia tych toksycznych substancji, no to jest czysty przypadek. Po prostu w konflikt wpadł jakiś kierowca z właścicielami firmy, która też na pograniczu prawa troszeczkę działa, jeżeli chodzi o wykopy, o zezwolenia i tak dalej, za przyzwoleniem niestety jakichś tam władz wojewódzkich czy miejscowych, powiatowych. I po prostu no, ten konflikt i w TVN sprawę nagłośni, badania wód ze żwirowni i żwiru spowodowały dalsze procedury i nagłośnienie i hałas wokół tej sprawy. A praktycznie gdyby nie ten przypadek, zostałoby to zasypane, wyciszone i po prostu nie byłoby żadnego sygnału. I substancje by się w glebie były.
Panie Marku, jakie są wasze największe obawy jako mieszkańców?
No obawy chodzi po prostu o sposób, jak żyć tutaj, szczególnie mieszkańcy Ełganowa. No i z czasem ta bomba ekologiczna za kilka lat może poszerzyć obszar swojego zasięgu. Takie krążą słuchy z ludźmi, którzy zajmują się ochroną środowiska, że postępować to będzie w procesie 30-40 metrów rocznie. Także ten obszar się zacznie zwiększyć. Tutaj mamy rzekę, która pośrednio jest dopływem Raduni i Bałtyku, także to skażenie może osiągnąć rozmiary znacznie wyższe, jak tylko Ełganowa czy gminy Trąbki. Może to się dostać pośrednio do jeziora Sobowickiego, dalej rzeką, która łączy się z Kłodawką, do Raduni i do Bałtyku. I no, to już ten zasięg się zwiększa. Są to substancje, które praktycznie nie są biodegradalne i one kumulują się, uczestniczą w łańcuchu pokarmowym. Zaczyna się od roślin, od mikroorganizmów i tak dalej, kończy się na ssakach i po prostu one są niebiodegradalne.
Dziękuję bardzo. Pan Marek Morawski był naszym rozmówcą po stronie prawdy. Zostańcie Państwo razem z nami.
Pan Karol Koralewski, radny Rady Miasta Gdańsk. Witam Pana i serdecznie pozdrawiam. To jeden jakiś wielki przekręt.
No, my zwróciliśmy się jako radni miasta Gdańska do prokuratora generalnego o objęcie osobistym nadzorem tego śledztwa. Nie zgodził się. Prosiliśmy, żeby przeniósł śledztwo może poza gdańską apelację. Nie zgodził się. W związku z tym no, wydaje się, że od dawna całe to przedsięwzięcie było pod jakąś specjalną ochroną i dzisiaj nie ma też żadnego odzewu ze strony władz. Apelowaliśmy do posłów Platformy Obywatelskiej, którzy powinni naciskać własny rząd do konkretnych działań. Też nie ma żadnego odzewu. Jest więc uzasadnione to przerażenie mieszkańców Gdańska, bo do tej pory nie wiemy, gdzie zostały te materiały ewentualnie z tej żwirowni użyte w mieście. Mieszkańcy chcieliby mieć taką wiedzę, czy nie są w jakiś sposób zagrożeni, a śledztwo nie rusza. W związku z tym, no, myślę, że ogromny nacisk społeczny może tylko spowodować jakiekolwiek działanie ze strony rządu czy władz wojewódzkich. Myślę, że taki właśnie nacisk powinniśmy non-stop wywierać. Mieszkańcy z całą świadomością, z poczuciem tego zagrożenia powinni apelować, powinni wnosić petycje, powinni protestować, czy nawet pikietować, jeśli trzeba będzie. Jesteśmy gotowi ich w tym wspierać, jesteśmy gotowi podejmować następne inicjatywy. tutaj musi trwać nieustanny napór, aby doprowadzić do wywiezienia tej trucizny z Pomorza i zaprzestania tej działalności w mieście Gdańsku. Ponieważ część tej trucizny, która tutaj zalega, uniosła się w powietrze w czasie spalenia w piecu i być może w tej chwili już mamy to gdzieś w środowisku, w łańcuchu pokarmowym i docelowo w końcu gdzieś to się w naszych organizmach skumuluje.
Niektóre informacje mówią, że to, co znalazło się w tej żwirowni, pochodzi ze spalarni Port Service, ale także docierają do opinii publicznej informacje, że to jest także skażona ziemia wydobyta pod budowę Europejskiego Centrum Solidarności. Skażona, dlatego że znajdująca się na terenach stoczniowych, gdzie różnego rodzaju procesy produkcyjne były realizowane przy użyciu ogromnie żrących i szkodliwych środków chemicznych.
Nadal tajemnicą pozostaje, co stało się z ziemią wywiezioną spod Europejskiego Centrum Solidarności. To była poprzemysłowa ziemia. W jaki sposób ta firma potrafi to utylizować, do dzisiaj tego nikt nie wie. To samo pod budową stadionu piłkarskiego w Gdańsku. Też był wykryty mogilnik, na którym były przemysłowe odpady. Co się z nimi stało, też do tej pory nie wiadomo. A więc no, wygląda na to, że błyskawiczny tak zwany rozwój to jest niestety, ale no, klęska żywiołowa gdzieś tutaj w Gdańsku i na Pomorzu. Te tereny, gdzie na Ukrainie takie materiały są składowane, są ogłoszone terenem klęski żywiołowej. No i wygląda na to, że władze nie chcą ujawnić skali tego zjawiska tutaj na Pomorzu. Grozi to, mi się wydaje, wielkim skandalem.
Pokazały się także fotografie, które pokazywały, że na terenie spalarni Port Service znajdowały się jakieś produkty zgromadzone w porwanych workach. Było ich na tyle dużo, że nie mieściły się w halach, które bezpośrednio były przeznaczone pod magazyny i powiązane ze spalarnią, a zatem czegoś było bardzo dużo i także pytanie, które pozostanie aktualne do dzisiaj, to coś skąd się wzięło.
No tak, nagle przedsiębiorstwo, które miało koncesję na może 3000 ton składowania odpadów, nagle otrzymało koncesję na kilkanaście tysięcy ton odpadów. To pozwolenie wystawili urzędnicy, do dzisiaj nie ponieśli za to żadnych konsekwencji. Myślę, że władze wojewódzkie powinny za to wziąć odpowiedzialność. Powinny znaleźć środki na to, żeby po pierwsze wyciągnąć konsekwencje, a po drugie usunąć tą truciznę w tych miejscach, gdzie ona tutaj na Pomorzu gdzieś zaległa.
Co mają zrobić ludzie? Pan mówi, że trzeba to wywieźć. Czy samorząd stać na to? Na pewno nie. A zatem gdzie szukać rozwiązań?
No, trzeba szukać środków wojewódzkich i to marszałek powinien wygospodarować takie środki. Jeżeli takich środków nie ma, powinien się zwracać do rządu o uruchomienie jakiejś rezerwy na ten cel. Nie ma co zwlekać. Trzeba stworzyć podstawy prawne, żeby w ogóle można było tą akcję przeprowadzić. Na dzisiaj nikt na ten temat nic nie potrafi powiedzieć.
A czas leci, ten proces trwa bardzo długo.
Niestety niecierpliwość nie dochodzi już do zenitu. Już wyczerpaliśmy wszelkie rezerwy cierpliwości. Do tej zimy to już właściwie sprawa powinna być załatwiona. Się okazuje, że niedługo już rok minie, a sprawa się nie posunęła ani o krok do przodu. Po pierwsze, trzeba zabezpieczyć środki w budżecie. Po drugie, trzeba zabezpieczyć stronę prawną tego całego przedsięwzięcia, żeby można było wkroczyć na ten teren i tą ziemię wywieźć.
Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, tych obaw mieszkańców jest bardzo wiele, a tym bardziej denerwuje mieszkańców taka właściwie spolegliwa działalność, bardzo spowolniona działalność tych, którzy powinni być dzisiaj organami podejmującymi ostateczne decyzje, które są w stanie rozwiązać zasadniczy problem tych, którzy mieszkają na terenie tej gminy. Być albo nie być.
Pan Rafał Bielawa, mieszkaniec Trąbek Wielkich, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Rafale, firmy, które doprowadziły do tej sytuacji, o której rozmawiamy, nadal działają legalnie, natomiast wy jako mieszkańcy obawiacie się o swoje zdrowie, o swoje bezpieczeństwo.
Dokładnie, oprócz bezpieczeństwa pozostaje jeszcze sfera, no niestety, ekonomiczna. Okoliczne działki potraciły na wartości. Każdy, kto słyszy o gminie Trąbki Wielkie, może to odbierać jako tutaj skażenie ekologiczne. Każdy to interpretuje wprost i niechęć osób spoza gminy no, też jest wyczuwalna. Każdy inwestor, który chciałby się tutaj sprowadzić, no, pyta się, gdzie jest to Eugenowo. to nie sprzyja tutaj ani mieszkańcom, ani lokalnym firmom, które tutaj się osiedliły. Podam dla przykładu, właściwie jestem tutaj trzeci rok mieszkańcem tej gminy. Wprowadziłem się z Gdańska, unikając port serwisu, który miałem praktycznie za miedzą. Osiedliłem się w Trąkach Wielkich i dalej mam port serwis. Taki troszeczkę kółko się wydarzyło. Oprócz tego mieszkańcy czują swoją bezsilność. Machina prawna zabezpiecza, no wiadomo, te firmy, które tak działały, a mieszkańcy no, chcą działać, tak? Chcą się tego pozbyć, sami tego nie wywiozą, tak? Gmina tego nie wywiezie, gmina jest tutaj w tym momencie za biedna i liczymy na każde wsparcie, tak? Mediów, parlamentarzystów oraz samorządu.
Dziękuję bardzo. Pan Rafał Bielawa był naszym rozmówcą po stronie prawdy. Za chwilę dalszy ciąg programu.
Pan Błażej Konkol, panie wójcie, problem zasadniczy, bo jest pewna stagnacja. Z jednej strony widzimy, że decyzja o zamknięciu wydobycia jest decyzją zrealizowaną, natomiast no kolokwialnie powiedzieć trzeba, to całe dziadostwo w dalszym ciągu w tej żwirowni tkwi.
To prawda, to dziadostwo tkwi i no, rzeczywiście nie ma jakby w tej całej bezsilności instytucji, która mogłaby pomóc w usunięciu tego. Wojewoda Pomorski powołał specjalną komisję, w której ja też również pracowałem i muszę powiedzieć, że jakby odpychanie od siebie tego tematu przez wszystkie instytucje jest tak, że tak powiem, daleko idące i tak obwarowane prawem, które jest właściwie interpretowane bardzo szeroko, że to rzeczywiście ja sam poczułem pewną bezsilność, a myślałem, że uda mi się jakoś nadać tempa rozwiązaniu tego problemu. Jest jeszcze, proszę Państwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, tak, instytucja, która została w sposób szczególny powołana do tego typu sytuacji, ale która na dzisiaj stwierdza, że nie ma skażenia w środowisku. No więc oczywiście na szczęście wszczęła procedurę związaną z możliwością tego skażenia, ale ewidentnie nie chce wydać decyzji. Moim zdaniem to ten podmiot powinien wydać tą decyzję dla właściciela tego terenu o usunięciu tego niebezpiecznego materiału, który tam się znajduje. Ja zdaję sobie sprawę, że kwestia wydania decyzji to jest jedna sprawa, natomiast firma najprawdopodobniej tego nie zrealizuje i wchodzi w grę tak zwane wykonanie zastępcze, czyli znalezienie środków budżetowych i wywiezienie całego tego ambalansu, który tam się znajduje i dopiero później dochodzenia roszczeń od firmy, co będzie, że tak powiem, prawie niemożliwe, bo firma jest zadłużona, ma hipotekę na tym terenie i tak to niestety z przerażeniem, muszę stwierdzić, wygląda. Policzyłem koszty, jakie są możliwe do poniesienia przy tylko 20 tysiącach ton, bo to jest jakiś szacunek, tak? Żeby wywieźć to na składowisko do Konina, bo część jest utylizowana, część będzie składowana, to jest około 16 milionów złotych, plus do tego koszty transportu, około 2 milionów złotych, to mamy 18 milionów złotych. Dla porównania podam, że budżet gminy to jest kwota około 30-33 milionów złotych, czyli po prostu w ogóle nie jesteśmy w stanie temu zadaniu podołać. Zresztą paradoks jest taki, że poszczególne instytucje, Urząd Górniczy, Urząd Marszałkowski, następnie Starostwo Powiatowe wydawały w tej sprawie konkretne decyzje, gminy żadnej, tak? I tak naprawdę najlepiej wszyscy by chcieli, żeby to gmina poniosła konsekwencje tego. No ja się na to nie godzę. Nie godzę się z interpretacją, że to wójt powinien wydać decyzję i ponieść mieszkańcy gminy, bo to przecież nie wójt, ale mieszkańcy gminy powinni ponieść tego typu konsekwencje. Jak mieszkańcy gminy zgłaszali, że coś ta firma wozi, ja wysłałem pismo do Urzędu Górniczego, nie jedno, o przeprowadzenie kontroli. Kontrola została przeprowadzona i się okazało, że jest wszystko okej. Okay. Był człowiek, który nadzorował tą żwirownię, który brał za to pieniądze i się okazuje, że w świetle prawa można było, że tak powiem, dokonać tego, co się stało.
No i oczywiście firma zarobiła na utylizacji, firma zarobiła także na pozbyciu się tego materiału.
Uważam, że tego typu firmy, nie wiem, powinien być jakaś procedura prawna, która zakazuje takim osobom w ogóle prowadzenia działalności gospodarczej. To jest zwykłe przestępstwo. To jest zwykłe przestępstwo dokonane nie tylko już na gminie, bo tak jak mówiliśmy, ten proces może dotyczyć i mieszkańców Gdańska. Dzisiaj nikt tego tematu nie chce podjąć. Ja to oficjalnie podałem w mediach, że poprosiłem również firmę, wysyłając pismo, żeby podali informacje, jakie były kanały dystrybucji żwiru. Jakie były te kanały dystrybucji? Ile trafiło do dewelopera w Gdańsku, nie wiem, w Trąbkach, gdzieś tam jeszcze, tak? Żebyśmy mogli naprawdę zobaczyć, jaka jest skala problemu, ale, że tak powiem, na razie jest to bez odzewu.
dramatyczna sytuacja i także bezradność, jak widzimy, różnego rodzaju ośrodki decyzyjne jakby na tym etapie i w tym momencie umywają ręce. Najlepiej, gdyby gmina poradziła sobie z tym problemem, a jest to koszt, który gmina po prostu udźwignąć nie może. Co dalej? Po stronie prawdy.
Pan Karol Kusa, radny gminy Trąbki Wielkie. Panie Karolu, jakie inicjatywy ze strony mieszkańców, ze strony radnych zostały wprowadzone w związku z zaistniałą sytuacją?
Przede wszystkim założyliśmy w Ełganowie Komitet Ochrony Środowiska, który ma na celu monitorować sprawy tej żwirowni, ale nie tylko. Monitorujemy losy pobliskich żwirowni, jak i zarówno nielegalne wysypiska śmieci. To od strony mieszkańców, od strony Rady Gminy podjęliśmy uchwałę skierowaną do władz wojewódzkich, która mówi o tym, abyśmy wnioskowali o wywiezienie tego po prostu, tego świństwa, za przeproszeniem, żeby z naszej miejscowości.
Jak pan jako mieszkaniec patrzy na tą całą sprawę, o której dzisiaj rozmawiamy?
Znaczy, na pewno jest wielki niepokój. Niepokój związany może nie z czasem teraźniejszym, ale z czasem na przyszłość. Co się stanie za 20-30 lat, jeśli ta ziemia po prostu będzie leżała w tym miejscu, co leży. Obok tej żwirowni jest strumyk, który, tak jak tu kolega wcześniej Marek powiedział, płynie do Jeziora Słubowickiego, dalej Radunią do Morza Bałtyckiego. No i przede wszystkim boimy się epidemii, boimy się takiej bomby ekologicznej, która za 20-30 lat może wybuchnąć.
A wielu z was przeprowadziło się tutaj ze względu na czyste środowisko?
Znaczy, ja akurat tutaj jestem mieszkańcem od urodzenia, więc trochę inaczej na to patrzę, ale tak, nowi mieszkańcy Ełganowa, którzy się tutaj sprowadzili, czują wielką obawę i zastanawiają się również, co by mogli zrobić, żeby po prostu tutaj spokojnie dalej mieszkać. Przeprowadzili się do malowniczej, ładnej miejscowości, ale teraz nasza miejscowość niestety zasłynęła z tego właśnie incydentu, który właśnie tutaj z tego tematu, który tu jesteśmy.
Dziękuję bardzo, pan Karol Kusa, radny gminy Trąbki Wielkie, po stronie prawdy.
Pan Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności Gdańskiej, ale dzisiaj nie o Stoczni Gdańskiej będziemy rozmawiać, panie przewodniczący. Pan jest także poszkodowanym, pan jest mieszkańcem tej gminy.
Ja jestem 20 lat już mieszkańcem gminy Trąbki Wielkie. Ostatnio przeniosłem się do Trąbek Wielkich. No jestem poszkodowanym, ponieważ przez całe lato miałem budowę. No w okolicach września zakupiłem w tym żwirowni do wyrównania terenu ponad 50 ton czarnej ziemi. Nie, oraz kilkadziesiąt ton również żwiru oraz kamienia do wyrównania. Więc dowiedziałem się, co dziwne jest, afera Polserwis wybuchła w lecie. W lecie, oczywiście wtedy jeszcze w jednym z programów po stronie prawdy na początku września z mieszkańcami Gdańska protestowaliśmy o zamknięciu Polserwisu. Nie, że ukaraniu, bo już wtedy Wydział Ochrony Środowiska nakładał ogromne kary na Polserwis, bo już wtedy afera Polserwisu wybuchła w Gdańsku, że ta spalarnia działa niewłaściwie. Firma, widać, wywoziła dalej. Firma, która tutaj prowadzi żwirownię, również sprzedawała. Najlepszą osobą jest to ja, że już w momencie, kiedy afera w Gdańsku wybuchła, firma sprzedawała urobek. No i więc tutaj jedna z pań powiedziała, że księgowości. Nie, firma sprzedawała urobek, nie wystawiając kwitów ani faktur, ani pokwitowań. Ja za te kilkadziesiąt, ja zapłaciłem, nie dostałem żadnego pokwitowania, więc nie mam jej w ewidencji. Nie masz mnie w ewidencji, że zakupiłem tą ziemię. Jedynym dowodem mogą być ewentualnie próbki ziemi, które zgłosiłem w momencie, kiedy afera wybuchła. Już nie tylko to, że się przestraszyłem. Pierwsze, oczywiście, bo tutaj wójt nie powiedział, w tej gminie jest jedno z głównych ujęć wody na całą gminę, to jest tysiące mieszkańców. To, że to są głębinowe studnie, to, że jest to jeszcze głęboko, no to nie oznacza, że to przez te, jeżeli nie będzie działań, że to coś nie może się zdarzyć. Więc pierwsza reakcja mieszkańców, gdy się dowiedzieli, no to była, co z wodą, czy woda jest nieskażona. Studnie przydomowe zostały natychmiast zamknięte, natomiast no, studnie głębinowe są jakby na tą chwilę bezpieczne, ale tylko na tą chwilę bezpieczne. Najbardziej niebezpieczne według mojej oceny należało pierwszą rzecz podjąć, to co pani powiedziała. Ja osobiście pierwszego dnia, pierwszej godziny zgłosiłem doniesienie o możliwości zagrożenia życia dzieci do Komendy Powiatowej Policji w Pluszczu. Do komendy, również natychmiast zgłosiłem do Inspektoratu Wojewódzkiego Inspektora Środowiska, że osobiście z małżonką, no jeżdżąc tutaj na budowę, widziałem, jak dzieci nie tylko z Ełganowa, ale dzieci z Trąbek, które przechodzą przez las, chodziły codziennie w lecie chodziły się kąpać. Więc należało, i nie wiem dlaczego do dzisiaj podałem swoje namiary, podałem telefon, po rozmowie również z lekarzami w Gdańsku, z alergologami. No wszyscy są zaszokowani po tej informacji, dlaczego do dnia dzisiejszego nie przebadano, nie zrobiono wywiadu wśród dzieci w szkole, kto tam naprawdę, żeby dojść, bo no jednak ostrożność należało zachować, tak? Czy te dzieci nie należy pod tym względem zbadać w pierwszej kolejności? Czy nie zrobić, bo może to nie jest duża grupa dzieci, ale dzieci były, to zresztą pani też potwierdza, więc na pewno dla nie tylko mieszkańców, no mieszkańcy, którzy budują czy mieszkają tutaj, są najbardziej zagrożeni, bo oni tu mieszkają. Ja nie wierzę w to, że deweloperzy, którzy stąd brali urobek, przyznają się, no nie przyznają się, nie ukrywajmy, nie przyznają się, że brali stąd ziemię. Bo natychmiast ceny mieszkań w tych budynkach, które budują, pójdą w dół, więc na pewno się nie przyznają. Inna sytuacja jest mieszkańców indywidualnych. Natomiast to nie tylko tak, to nie tylko tu. No przecież wystarczy pojechać do Żwirowni i zobaczyć, jaki tam jest urobek. Ile tam tej ziemi wybrano, więc to są, nie wiadomo oczywiście do końca, w jakim okresie również wożono tą ziemię. Znaczy te składowiska. No. Dlatego decyzje tutaj gmina jest gminą. No nie jest to gmina przemysłowa przecież, prawda? Tutaj potwierdzę, że decyzje należy się do wojewody. Wojewoda zdaje się, no rozwiązał speckomisję, natomiast decyzja należy do niego. To ja tutaj stoję zaraz poseł Andrzej Jaworski. Ja przypomnę, ja rozumiem, że dla mieszkańców jest to sprawa dzisiaj, żeby temat załatwić, czyli natomiast nie ukrywajmy, że to jest też polityczne. Ta decyzja polityczna dotyczy, nie ukrywajmy, że dotyczy jednego z głównych działaczy tak zwanego Układu Gdańskiego, czyli pana Krzysztofa Puszcza, sekretarza przy Lechu Wałęsie. Wielu lat był, to on został oskarżony w Gdańsku przez również, no tak naprawdę, no można powiedzieć, że jakiś tam układ polityczny, ochrona, co prawda został, gdy afera wybuchła, gdy właściciele Polserwisu, właściciele niemieccy Polserwisu zaczęli płacić kary na rzecz środowiska. Pan Krzysztof Puszcz został zawieszony w obowiązkach, więc ale tak naprawdę to on odpowiada za podpisane kontrakty, za to, co się działo nie tylko w Gdańsku, ale również no, mógł sprawdzić, co się działo tutaj, kogo zatrudnił, tak? Bo przecież to on zdał zlecenie i on dał zlecenie, gdzie to wywożono. On dokładnie wiedział, że wywożono to do Ełganowa. Czy się interesował? Pewnie nie interesował się, co się dalej z tym dzieje. Natomiast no, na pewno odpowiada, co ja myślę, że mówię, no tutaj nie tylko mieszkańcy, ale mieszkańcy Gdańska. Będziemy do tego wracać. Oczywiście zima troszkę nam tutaj przeszkadza w tych sprawach, natomiast sprawa jest bardzo poważna. No to, co wszyscy mówią, że jesteśmy tu kilkadziesiąt kilometrów za Gdańskiem, nas to dotyczy tu mieszkańców, natomiast w samym Gdańsku, w samym Nowym Polcie, w samych tych okolicach. Tam przecież ludzie starsi zgłaszają się do lekarzy, że zwłaszcza do alergologów, że się duszą w nocy, że ta uciążliwość tej spalarni jest ogromna, tak?
Panie Przewodniczący, no i widzimy właściwie te działania takie podejmowane przeciwko mieszkańcom, przeciwko człowiekowi, przeciwko chyba tym podstawowym wartościom, jakim jest życie i możliwość realizacji życia w odpowiednich warunkach, bo tak jak pan przewodniczący wspomniał, we wrześniu już rozmawialiśmy w reportażu interwencyjnym po stronie prawdy i po tym reportażu prezydent Gdańska straszył telewizję Trwam sądem.
No straszył sądem, no ja mówię, ja chcę dzisiaj tu rozmawiać tylko jako mieszkaniec Gdańska. W naszym interesie jest zabranie tego świństwa stąd. No nie tak, że wójt, no jeżeli by to miała zrobić gmina, to wiadomo, co wójt musiałby zrobić. Musiałby podnieść podatki, no to jest niemożliwe. No my gmina nie jest w stanie i mieszkańcy uporać się z tym problemem. To jest problem państwa, to jest problem tych, co wydawali koncesje, tutaj wójt pewnie tak szacunkowo, no bo przeliczył te 800 wywrotek, jak to wywieźć i tak dalej, pewnie koszty będą dużo większe, więc tu jest, musi być interwencja wojewody i wojewoda, marszałek nie może umywać rąk, spychać na gminę. Musi być interwencja i to tak naprawdę i myślę, że pierwsze należy zacząć również od tych dzieci. Ja mówię, no jako ojciec dwojga dzieci, no też się obawiam, co mam na podwórku, tak? Mam 70 ton. Mówię, ja nie wiem, może daj Boże, że tam nic się nie dzieje, tak? Ale jednak 70 ton mam, które będę musiał czego też wywieźć, tak?
Dziękuję serdecznie, drodzy Państwo. Ten urobek ze żwirowni trafił na różnego rodzaju inicjatywy, inwestycje budowlane, ale jak słyszeliśmy, część pozostało tego trucicielskiego środka także w tej żwirowni i dzisiaj nie ma żadnych decyzji dotyczących usunięcia tego, co jest dla życia i zdrowia ludzkiego czymś szkodliwym.
Szanowni Państwo, my powracamy do rozmowy z mieszkańcami gminy Trąbki Wielkie, którzy są pełni obaw i niepokoju i przyznają Państwo, że mają się czego obawiać. Pana imię?
No ja nazywam się Witold Żagiel, jestem długoletnim mieszkańcem gminy Trąbki Wielkie. Przed kilkanaście lat piastowałem stanowisko leśniczego w Trąbkach Wielkich. Bardzo mnie niepokoi osobiście ta sytuacja, zamiłowania jestem przyrodnikiem, ekologiem. Przeprowadziłem się tutaj z Sopotu, z czystego miasta, do gminy Trąbki. Myślałem, że będę tutaj mieszkał w czystym, ekologicznym świecie. Okazało się inaczej. Gmina Trąbki Wielkie wydała taki folder piękny na temat tego, w jakim my mieszkamy środowisku. Folder jest przyjazny dla każdego człowieka do tej pory. Natomiast chwilą, kiedy wwieziona została ta chemia do naszego środowiska, sytuacja się diametralnie zmieniła. I uważam osobiście, że powinno się w tej chwili zrobić w ten sposób, że zgłosić to władze wojewódzkie, władze gminne, powinny zgłosić to do władz centralnych i oznakować to jako klęska ekologiczna, czyli ekologiczna klęska chemiczna. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że jak się dzieją jakieś katastrofy, czy komunikacyjne, czy katastrofy drogowe, to najpierw likwiduje się skutki tych katastrof, czyli najpierw ratuje się ludzi. A tutaj cały czas się zbieramy, już kilkanaście razy i nic z tego nie wynika. Trzeba zdawać sobie sprawę, że kończy się zima, zacznie się wiosna, zaczną się roztopy, zaczną się północno-zachodnie wiatry i w momencie, kiedy przyroda się zmieni, to wiatry zaczną rozpylać te popioły po okolicznych miejscowościach. Jest tutaj dużo ekologicznych upraw. Są sady ekologiczne w Gołębiewie. Mam przyjaciela takiego, który ma w Gołębiewie ekologiczny sad i on z Unii Europejskiej bierze pieniądze za ten ekologiczny sad. Ale nie ma w tej chwili możliwości, że jeżeli ta chemia do tego sadu się dostanie, to on nie otrzyma tych środków z Unii Europejskiej. On się stanie dnia na dzień bankrutem. Działki budowlane w Trąbkach Wielkich i w okolicach diametralnie spadły. Chodzi o to, że rolnicy w tej chwili również nie będą mogli planować swoich upraw rolniczych, bo jeżeli wiatr sieje te popioły po uprawach, to nikt z gminy Trąbki Wielkiej i okolicznych nie przyjmie ziemopłodów. I to jest bardzo poważna sytuacja. Ja apeluję tutaj do wszystkich, a dziękuję telewizji TVAM, że przyjechała tutaj do nas, że z nami rozmawia, że może poprzez media, poprzez telewizję może się ten program nagłośni i że władze centralne w Warszawie zmienią diametralnie zdanie.
Dziękuję bardzo. Jeszcze oddajemy głos kolejnym mieszkańcom. Pani imię?
Jestem sołtysem Gołębiewa Wielkiego. Nazywam się Urszula Kruk. Jest mi bardzo przykro to, co usłyszeliśmy wcześniej, że mieszkańcy nie zgłaszali. Mieszkańcy Gołębiewa Wielkiego cały czas walczyli z tą żwirownią, bo nie spali po nocach. Mają co niektórzy popękane domy. I no jest ciężko nam się z tym pogodzić. Mieliśmy mieć i porozumienie było między firmą, starostwem i gminą. Mieliśmy mieć i pięknie drogie do końca zrobioną ulicę i chodnik. Nie mamy nic, tylko został nam bałagan. I nie wiadomo, co z tym zrobić.
Pani imię?
Ja jestem mieszkanką Gołębiowa Wielkiego. Mam tą żwirownię, można powiedzieć, że przed nosem, bo gdzieś 200-300 metrów. I chciałam powiedzieć i zaprzeczyć, że to, co wójt powiedział, to jest nieprawdą, że o niczym nie wiedział. Ja jestem świadkiem, jak około gdzieś 4 lata temu, po prawej stronie, nie po tej samej stronie, tylko po przeciwnej stronie, wywozili. Tam stały ciężarówki, tam stały osobowe, samochody osobowe. Wywozili tę ziemię, to był taki ił, nie wiadomo, co to było za... I co się okazało? Było zgłoszenia do sanepidu. Sanepid oczywiście znalazł tam, ale w małym stopniu skażenia i ta ziemia miała być wywieziona, tak? Nic z tym z tego nie zrobili, także wójt już dawno wiedział o tym. Były dzwonienia, były oczywiście te ponowne zgłoszenia w żwirowni, to co teraz mamy obecnie. Wójt zaprzecza, że o nic nie jest nieprawdą. Ja osobiście dzwoniłam do każdego urzędu, do inspekcji drogowej, do policji. Nic, kompletnie nic. Chcieliśmy wziąć w ręce swoje. Chcieliśmy wyjść na drogę. To było w 2011 roku. Miało przyjechać radio gdańskie i chcieliśmy zablokować drogę na skrzyżowaniu w Gołębiowie Wielkim, żeby nie przepuścić te ciężarówki. O wszystko było, o wszystko chcieliśmy walczyć swoim rodzinom, bo wiedzieliśmy, że już do urzędów to nie mamy po co przychodzić, tak? Bo sobie, nie wiem, nie zdają sobie sprawy, czy... No nie wiem, jak to określić.
Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Był to głos mieszkańców gminy Trąbki Wielkie po stronie prawdy.
Po stronie prawdy reportaż interwencyjny dzisiaj w Ełganowie, gmina Trąbki Wielkie, trucicielska żwirownia. Panie wójcie, jak odpowiedź?
Tutaj pani poruszyła jakby dwa wątki. Jeden wątek to sprzed ponad 4 lat jeden z mieszkańców postanowił podnieść sobie teren troszeczkę, tak, wyrównać go i nawiózł ziemi, na której nie miał rzeczywiście pozwolenia, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co jest w tej chwili na żwirowni w Ełganowie, bo wówczas ta firma, która działa, to dopiero rozpoczynała działalność i miała jeszcze w ogóle żadnych pozwoleń, więc to trochę jest jakby co innego. Natomiast ja już dzisiaj mówiłem, że mieszkańcy zgłaszali oczywiście, że ta firma, która jest, wozi coś na żwirowni, ale po sprawdzeniu firma miała stosowną decyzję, no więc skoro ma decyzję starosty, to może przywozić, tak? To jest jedna kwestia, ale mimo to wysłałem pismo do Urzędu Górniczego, który nadzoruje żwirownię podczas eksploatacji i została dokonana kontrola przez Urząd Górniczy, który stwierdził, że ta żwirownia została wyeksploatowana w większym zakresie niż opiewała koncesja i została naliczona kara ponad 11 milionów złotych, którą naliczył Urząd Marszałkowski, później firma się odwołała, minister środowiska uchylił tą decyzję, tak, Urząd Marszałkowski teraz ponownie naliczył i ponownie firma się odwołała i poszło to do ministra. Ja się wysłałem apel do pana ministra środowiska, żeby broń Boże przypadkiem znowuż nie przychylił się, czy znowuż nie odesłał do rozpatrzenia tej kwestii, bo firma ewidentnie złamała prawo.
Czyli tak, dwukrotnie firma była karana i na płaszczyźnie ministerialnej kary anulowano, tak?
No, tak na skróty można powiedzieć, że tak to niestety wygląda.
Dziękuję serdecznie, panie wójcie. Pan Włodzimierz Machczyński, radny gminy Trąbki Wielkie. Panie Mieczysławie, jak pan patrzy na tę sprawę?
No więc ja się tu sprowadziłem 9 lat temu i aktywność moja publiczna zaczęła się właśnie przez tę żwirownię, której ciężkie samochody niszczyły na początku domy. Dziwi mnie spolegliwość słowa, które ksiądz użył wcześniej. Spolegliwość Urzędu Starostwa, które podpisywało chyba 6 albo 7 porozumień w międzyczasie z tą firmą, zezwalającą na jeżdżenie ciężkimi samochodami po tej drodze pod warunkiem, że oni coś zrobią. W momencie, kiedy nie robili, podpisywano następne i następne i następne. Dzisiaj starosta praktycznie nie zrobił nic. Proszę zwrócić uwagę, że do dzisiaj ta firma może jeździć tymi samochodami po tej drodze. Czyli praktycznie można tu przywieźć i wywieźć wszystko. Nie ma żadnego sposobu zatrzymania jakiegokolwiek transportu. My możemy stanąć na drodze, zatrzymać, wezwać policję, a oni powiedzą, a dlaczego mam ich zatrzymać, jak oni mogą tu jechać. Do dzisiaj nikt nie zajął się tym, żeby powiedzieć, co z tym zrobić. Wywieźć, zbudować sarkofag, poprosić naukowców, Politechnika Gdańska, Warszawska, nie wiadomo kto, ludzie wiedzą. Wiedzą, jak to trzeba zrobić. Dzisiaj mówimy o tym, kto, co, prokurator, gdzie to wywieziono. To są wszystko sprawy, które będą się toczyły dalej, jeżeli z tym, tą trucizną nie zrobi się porządku. Pierwsze, co się robi w domu. Jak jest bałagan, to się sprząta, a nie pyta się, kto miał posprzątać albo kto zrobił brud. Chyba, że chce się żyć w gnoju. I jestem oburzony tym, że nie podjęto żadnych działań. Nie rozmawiał nikt z nikim o tym, jak to zlikwidować, czy to wywieźć, czy zbudować sarkofag, jak to ochronić i dalej na co czekamy. Na co czekamy? Na to, żebyśmy znowu szukali, że już nie w Gdańsku, tylko nawet doszło do Szwecji. No o czym my rozmawiamy? Trucizna jest, była i będzie dalej leżała, bo ani starosta, ani marszałek, ani wojewoda nie podjął żadnych działań, nie zastanowił się, co z tym zrobić, jak to zlikwidować. A ja mieszkam 1000 metrów od tej... Po 9 lat tu mieszkam, wyprowadziłem się z Gdańska. 1000 metrów na cieku wodnym z tej żwirowni.
Dziękuję serdecznie. Jak widzimy, zdrowie ludzkie, życie ludzkie w dalszym ciągu zagrożone, a rozwiązań jak nie było, tak nie ma. Po stronie prawdy.
Pan Bartosz Grzesiuk, Stowarzyszenie Progres, Sołtys Sołectwa Klępiny. Panie Bartoszu, chyba musimy stwierdzić, że prawo, że procedury prawne w tym przypadku zawiodły.
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim stało się to w obliczu tak naprawdę wielkiej niechęci i protestów mieszkańców do samego faktu istnienia tej żwirowni. Protesty były, o czym mieszkańcy wspominali, przez szereg miesięcy, o ile nie lat, podnoszone w tej kwestii. A jednak nic nie udało się zrobić. Żwirownia nadal funkcjonowała, aż w końcu doszło do tego nieszczęścia. No i stowarzyszenie, które... Jest kilka inicjatyw obywatelskich, dzięki którym będziemy starali się w jakiś sposób patrzeć, krótko mówiąc, władzom na ręce, po to, aby niewykorzystywane były procedury do tego, żeby udowodnić mieszkańcom, że jednak tego zagrożenia nie ma tak dużego, jak prognozowane było na początku, o czym pan wójt mówił. Trudno jest powiedzieć tak naprawdę, jakie oddziaływania będą skuteczne, czy tylko te nieformalne na piśmie, czy formalne, czy być może trzeba będzie posunąć się do nieco bardziej wyrazistych kroków.
Dziękuję bardzo. Pan Bartosz Grzesiuk, Stowarzyszenie Progres, Sołtys Sołectwa Klępiny był naszym rozmówcą.
Reportaż interwencyjny po stronie prawdy, pan poseł Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość, ale także członek Sejmowej Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości. Dzisiaj w tym miejscu, w imieniu tych mieszkańców, panie pośle, pytamy się, gdzie tu sprawiedliwość i gdzie tu prawa człowieka, które zostały złamane w tylu miejscach i punktach?
To jest coś niesamowitego, że w Gdańsku, na terenie województwa pomorskiego, dochodzi do tak olbrzymich zaniedbań, do tak olbrzymiego skażenia i tak naprawdę żadne służby, tak jak to wcześniej wiele osób mówiło, nic sobie z tym nie robią. W każdym państwie Unii Europejskiej, w momencie, kiedy doszłoby do dużo mniejszego skażenia, natychmiast rozpoczęłaby się procedura, która jest w takim momencie wszczynana, która jest bardzo precyzyjnie opisana, gdzie zabezpieczone jest zdrowie i życie ludzkie, gdzie zabezpieczone jest także to miejsce przed każdą inną interwencją, która może się w tym momencie zdarzyć. My natomiast mamy do czynienia z całkowitą biernością obecnych władz na każdym etapie i jeżeli chodzi o zabezpieczenie właśnie tego, co tutaj jest, ale także tego, co jest w Gdańsku, jak i bardzo dziwną sytuacją, jeżeli chodzi o wyjaśnianie tej sytuacji, dlatego że dwuetapowo w tym samym czasie sprawa powinna być wyjaśniana. Po pierwsze, powinien być sztab, który powinien zabezpieczyć zarówno to miejsce, jak i miejsce w Gdańsku, który powinien opracować bardzo szczegółowo informacje, co się z tą ziemią działo, gdzie ona jeszcze była wywożona, a to, co było brane ze żwirowni, w którym kierunku było transportowane i do czego zostało wykorzystane. I ta dokumentacja już powinna być w ciągu tego roku zebrana. A po drugie, powinny być wszczęte postępowania wyjaśniające, jak to się stało, że tak w krótkim czasie firma Port Service otrzymała zgodę, otrzymała koncesję i zaczęła zwozić truciznę z Ukrainy do Gdańska, gdzie był prezydent miasta Gdańska, gdzie był marszałek i jak funkcjonował urząd wojewódzki, że do miasta, z którego jesteśmy dumni jako miasta turystycznego, zaczęła być zwożona w tak dużych ilościach trucizna, która nie była zabezpieczana. Kto skontrolował i w jaki sposób, czy ten piec, o którym tutaj była mowa, był w ogóle nadawał się do spalania tak niebezpiecznych substancji, bo myślę, że każda osoba, która tutaj stoi, zdaje sobie sprawę, że jest to po prostu od początku do końca naciągane. Ktoś na tym zarobił olbrzymie pieniądze. I jak widać z historii osób, które są w to zaangażowane, są to osoby ze świecznika trójmiejskiego. Dlatego, tak jak mówił także tutaj pan Karol Guzikiewicz, prokuratura musi jak najszybciej zająć się tą sprawą, nie tylko po to, żeby ukarać winnych, ale przede wszystkim po to, aby pomóc mieszkańcom, bo mieszkańcy będą mieli prawo domagać się odszkodowań także od tych osób, które podejmowały konkretne decyzje na każdym etapie jej wdrażania. Ustawa o odpowiedzialności urzędniczej tutaj jak najbardziej będzie nam pomagała, ale także my będziemy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza z Gdańska, pomagać wszystkim tym osobom, które będą chciały dochodzić swoich należności także w sądzie w drodze cywilnej, bo musimy uruchomić wszystkie możliwe kanały, aby tą sprawę doprowadzić do końca. Nawet jeżeli polskie urzędy nie będą chciały interweniować, to jestem przekonany, że urzędy europejskie, Komisja do Spraw Ochrony Środowiska, która bardzo mocno pilnuje tego typu spraw w całej Unii Europejskiej, stanie na wysokości zadania i nam pomoże.
Panie pośle, jakieś działania pan podejmie, jeżeli chodzi o możliwości działań parlamentarnych?
Na pewno w przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu i zostanie złożona bardzo obszerna interpelacja, z której będziemy chcieli się dowiedzieć bardzo szczegółowych informacji od początku, tak jak mówiłem wcześniej, od sprowadzenia, od zgody na wydanie sprowadzania trucizny z Ukrainy do Gdańska, informacji na temat tego, kto nadzorował i jak nadzorował składowanie tego i co się z tą ziemią stało. Ja jestem przekonany, że ta sprawa to nie jest tylko i wyłącznie ta trucizna z Ukrainy. Wiemy doskonale, że wszystkie pozostałe dziwne budowy, to jak było mówione, Europejskie Centrum Solidarności, czy budowa stadionu, ten słynny trujący Mogielnik, to także było wywożone i wiele osób twierdzi, że było wywożone także tutaj na te tereny. Także dla mnie jest to jedna wielka, bardzo poważna afera. Afera, która dotyczy niestety zdrowia i życia ludzkiego i mieszkańców Gdańska, i mieszkańców tutejszej miejscowości.
Dziękuję serdecznie. Pan poseł Andrzej Jaworski. My kończymy dzisiejszy reportaż interwencyjny po stronie prawdy. Byliśmy w Ełganowie, gmina Trąbki Wielkie, niedaleko Gdańska. Drodzy Państwo, żwirownia stała się wysypiskiem trujących substancji, które zostały nabyte przez różnego rodzaju osoby realizujące inwestycje budowlane, ale nie tylko. Słyszeliśmy, że w tej żwirowni kąpały się dzieci. Do dzisiaj mieszkańcy w swoim sąsiedztwie mają pozostałości tych trucicielskich substancji w tej żwirowni. Jak słyszeliśmy, władze odpowiedzialne na tym najwyższym szczeblu samorządowym nie zrobiły nic, aby te substancje usunąć, a mieszkańcy w dalszym ciągu troszczą się o swoje życie, troszczą się o swoje zdrowie. Niektóre ekipy obiecały, że powrócą do Ełganowa. My powrócimy, na pewno będziemy ten temat w dalszym ciągu monitorować. Z Państwem żegnają się
Gabriela Gawron
oraz ojciec Piotr Detlew.